Poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Lenz jest Państwu i moim gościem o poranku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie pośle, zajmował się Pan przez lata Ukrainą. Porozmawiajmy zatem o wizycie ukraińskiego prezydenta w Sejmie. Petro Poroszenko zapowiedział, że zwróci się do parlamentu o zrzeczenie się przez Ukrainę statusu państwa będącego poza blokami wojskowo-politycznymi. To była deklaracja wagi ciężkiej, czy raczej próba podrażnienia Moskwy?
To rzeczywiście dla Ukrainy byłoby coś zupełnie nowego. Miałem okazję bywać w parlamencie ukraińskim nieraz i pamiętam kilka lat temu debatę na temat wstąpienia Ukrainy do NATO, bo taka debata miała miejsce, gdzie siły prorosyjskie, gdzie siły związane z byłym prezydentem Ukrainy przeprowadzały wręcz na terenie parlamentu happeningi, NATO niet. Wtedy jeszcze Ukraińcy i reprezentujący Ukraińców parlamentarzyści byli zdecydowanie przeciwko wstąpieniu Ukrainy do NATO. Dzisiaj po tym, co się stało, po agresji rosyjskiej, rzeczywiście w społeczeństwie ukraińskim dojrzewa ten moment, w którym chcą powiedzieć, nie możemy być bezbronni wobec agresora i potrzebujemy także gwarancji międzynarodowych. I bardzo możliwe, że w referendum, o którym mówił Petro Poroszenko, prezydent Ukrainy, uda się przegłosować na Ukrainie zgodę społeczeństwa na wstąpienie Ukrainy do NATO.
Ale poparcie społeczeństwa to jedno, a reakcja świata zachodu to drugie. Ta deklaracja pewnie zostanie źle przyjęta przez niektóre państwa europejskie, na pewno przez Moskwę. Poseł Tadeusz Iwiński z SLD już uznał, że no te wypowiedzi Petra Poroszenki były zbyt optymistyczne.
Tadeusz Iwiński patrzy na to z perspektywy polityka, który jednak większość życia prowadził tą swoją działalność polityczną w PRL-u. No, przypomnę Tadeuszowi Iwińskiemu, mojemu koledze z Komisji Spraw Zagranicznych, że kiedy Polska ogłosiła, że chce wstąpić do NATO, Rosja zareagowała tak samo. I niektóre państwa zachodnie także obawiały się reakcji Rosji w tej sprawie. I gdybyśmy wtedy obawiali się reakcji rosyjskiej, czy nie musieli przełamywać opinii niektórych państw Unii Europejskiej, że Polskę należy przyjąć do NATO, to byśmy w tym NATO się nie znaleźli.
Co musiałoby się wydarzyć, aby na przykład Niemcy zmienili zdanie w sprawie poszerzenia NATO? No bo wydaje się, że tam będzie największy opór.
No troszeczkę zacytuję piosenkę Agnieszki Osieckiej. Czas nas uczy pogody. No, potrzeba czasu. Dzisiaj związki gospodarcze Rosji i Niemiec są bardzo rozległe. Wynika to z tego, że Niemcy prowadziły przez ostatnie lata politykę bardzo sprzyjającą dobrym stosunkom z Rosją. Niemcy są zaskoczone. Angela Merkel w ostatnich tygodniach udzieliła sporo wywiadów i wypowiedziała się nieraz na ten temat, że jest rozczarowana z Rosją, że to, co się dzieje w Rosji, jest ogromnym zaskoczeniem dla polityków niemieckich. Spodziewali się, że ten kraj będzie szedł w kierunku demokracji, w kierunku wolnego rynku, w kierunku poszanowania swobód obywatelskich, a Rosja idzie w kierunku satrapii.
Wierzy pan, że stopniowo będą ograniczać te gospodarcze powiązania?
Decyzje Unii Europejskiej dotyczące sankcji o tym absolutnie świadczą. No, w tym tygodniu Unia Europejska podjęła decyzję, że zakazuje sprzedaży Rosji technologii do wydobycia gazu i ropy. No, co tydzień, co dwa tygodnie Unia wprowadza kolejne sankcje gospodarcze. One już się bardzo odbijają na sytuacji w Rosji, co widzimy. Tam sytuacja jest dramatyczna, jest wręcz panika. Sam Władimir Władimirowicz Putin, podejmując decyzję o agresji na Ukrainę, przyczynił się do tego, że dzisiaj zwykły Rosjanin ma naprawdę ciężko, martwi się o swoje zasoby w banku, które złożył, bo one coraz mniej są warte, a z dnia na dzień towary drożeją w sklepach i mają sytuację...
A Władimir Putin mówi, że odbuduje gospodarkę w dwa lata i zerka w stronę Chin.
Co ma powiedzieć? No będzie szukał sojuszników w innych miejscach na świecie, ale dla Chin Rosja jest tak samo zagrożeniem, jak w tej chwili dla Unii Europejskiej i oczywiście Putin będzie próbował ratować swoją sytuację, ale zobaczymy, co z tego wyniknie.
Ale wracając jeszcze do Ukrainy, to wejście ewentualne do NATO to jest perspektywa 5, 10, 20, 50 lat?
Mam nadzieję, że to jest perspektywa 5, 10 lat. Petro Poroszenko w czasie wystąpienia w parlamencie mówił o wielu sprawach i ono zostało znakomicie przyjęte. Natomiast powiedział też bardzo ważną rzecz, taką osobistą. Mówi, mam nadzieję, że jak już przestanę być prezydentem Ukrainy, to będę mógł wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego i będę reprezentował jako deputowany ukraiński Ukrainę w Parlamencie Europejskim. Więc widać, że te ambicje Ukrainy sięgają także marzeń o wstąpieniu do Unii Europejskiej. To są bardzo ambitne plany. Ukraina jest w znacznie gorszej sytuacji niż Polska w momencie, kiedy podejmowała decyzję o wstąpieniu do Unii Europejskiej. Przed Ukraińcami jest ogrom pracy, w związku z tym trzymamy za nich kciuki.
Prezydent Bronisław Komorowski ponownie zadeklarował poparcie dla Ukrainy, ale nie brakuje głosów, że Polska powinna robić więcej. Dyrektor Studium Europy Wschodniej Warszawskiego Uniwersytetu, profesor Jan Malicki, uważa, że Polska nie powinna po raz setny deklarować, iż jest gotowa sprzedawać Ukrainie broń, tylko po prostu ją sprzedawać, wypożyczać lub kredytować już teraz. Dlaczego tego nie robimy?
Tutaj, w momencie konfliktu na wschodzie Ukrainy, wszystkie państwa postanowiły, że nie będą podsycały tego konfliktu, że sprzedaż broni komukolwiek, czy Rosji. Proszę zwrócić uwagę, że Francuzi wstrzymali sprzedaż okrętów wojennych dla marynarki rosyjskiej. Czy też sprzedaż broni dla Ukrainy, tylko będzie podniecała ten konflikt. On jest tuż u granic Unii Europejskiej. Dzisiaj, kiedy ten konflikt się stabilizuje, kiedy się wygasza i mam nadzieję, że Rosjanie wkrótce podejmą decyzję o wycofaniu się z tych terenów, rzeczywiście należy podjąć śmiałe decyzje o kredytowaniu i sprzedaży broni Ukrainie, która ma dość słabą armię. To było wynikiem dość naiwnego podejścia poprzedniego prezydenta Ukrainy i braku dbałości o to, żeby zabezpieczyć interesy państwa. I tutaj zgadzam się, jeżeli Ukraina będzie chciała skupować broń, należy po prostu Ukrainie tą broń sprzedawać.
Temat Ukrainy pojawił się także na wczorajszym szczycie Unii Europejskiej, prowadzonym po raz pierwszy przez Donalda Tuska. Szef Rady przez niektórych został skrytykowany za zbyt powierzchowne potraktowanie tej sprawy. Nie zaprosił na przykład na szczyt Petro Poroszenki. To był błąd?
Dobrze, że pan powiedział, że przez niektórych został skrytykowany, bo ta krytyka rzeczywiście była marginalna. Natomiast w Polsce od razu przyjęła oczywiście takie rozmiary dużego zainteresowania. I proszę zwrócić uwagę, że Petro Poroszenko, prezydent Ukrainy, w czasie swojego wystąpienia w parlamencie Rzeczypospolitej pochwalił, podziękował Donaldowi Tuskowi za wsparcie. Powiedział, że cieszy się, że Donald Tusk objął to stanowisko, bo Donald Tusk jest jego przyjacielem, więc mówienie o tym, że Donald Tusk nie współpracuje z Poroszenką, jest absolutnym nieporozumieniem. Druga sprawa jest taka, że jest to szczyt, na którym nie będą podejmowane, uwaga, żadne decyzje. Jest to szczyt roboczy, na którym szefowie państw Unii Europejskiej muszą przedyskutować aspekty dalszej polityki wewnętrznej i polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Oni tylko będą się naradzali, co zrobić w przyszłości. Na takie szczyty nie zaprasza się zazwyczaj przywódców innych państw, ponieważ oni nie mogliby po tym szczycie wyjechać i powiedzieć, coś zostało załatwione, zostały podjęte jakieś decyzje.
Krzysztof Szczerski z PiS uważa, że Polska jednak straciła szansę, w jego ocenie nie było lepszego momentu, by pokazać Polskę jako istotne państwo Unii, zapraszając prezydenta Poroszenkę na szczyt dzień po wizycie w Polsce. No można było pokazać, że w naszym kraju toczy się ważna polityka europejska. Pojawiły się takie informacje, że otoczenie Petro Poroszenki zabiegało o to, żeby on mógł wystąpić na szczycie.
Decyzje, kogo zaprasza się na szczyty Unii Europejskiej, nie należą tylko do prezydenta Unii Europejskiej, czyli do Donalda Tuska, ale on konsultuje się z przywódcami Unii Europejskiej, zadając pytania, jak uważacie, co sądzicie, czy na ten szczyt, który jest roboczy, mamy zapraszać tych polityków spoza Unii Europejskiej, czy tamtych polityków spoza Unii Europejskiej. To nie jest osobista decyzja Donalda Tuska, to jest decyzja szerszego gremium polityków Unii Europejskiej, którzy podejmują takie decyzje. Krytyka Krzysztofa Szczerskiego jest kompletnie nieuzasadniona, dlatego że to jest szczyt roboczy, tak jak powiedziałem. I zobaczycie państwo, że minie jakiś czas i Petro Poroszenko stanie na tle loga Unii Europejskiej z Donaldem Tuskiem, wtedy, kiedy będziemy mieli w tej sprawie coś do powiedzenia, a Poroszenko uzyska jakieś konkretne obietnice ze strony Unii dotyczące wsparcia dla Ukrainy.
I na koniec zmienimy temat. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące 11 posłów, m.in. marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. Chodzi o rozliczenia ryczałtów za dojazdy prywatnym autem. Radosław Sikorski, mimo że miał służbową limuzynę, ochronę BOR-u, to w ciągu 5 lat miał wydać niemal 80 tysięcy złotych na przejazdy prywatnym samochodem w celach służbowych. Marszałek Sejmu powinien podać się do dymisji?
Każdy parlamentarzysta, w tym ja, otrzymuje miesięcznie ryczałt na przejazd samochodem. I jak sama nazwa mówi, jest to ryczałt. Mam nadzieję, że Kancelaria Sejmu po tej całej sprawie wprowadzi takie bardziej szczegółowe zasady rozliczania tych środków finansowych, żeby posłowie musieli przedstawiać faktury, rachunki, czy też opisy kilometrowe, gdzie byli, gdzie samochodem dojechali, w jakim celu. Do tej pory tak nie jest. W związku z tym ci parlamentarzyści, a jest ich wielu, którzy w tej chwili mają sytuację, że są sprawdzani przez prokuraturę, no muszą wyjaśniać to i informują, na co ten ryczałt, w jaki sposób wydali, gdzie podróżowali samochodem we własnym okręgu wyborczym, czy z okręgu wyborczego do Sejmu, bo to też jest droga, którą wielu parlamentarzystów kilka razy w miesiącu przejeżdża. I prokuratura prowadzi sprawę która ma wyjaśnić te kwestie, a nie postawiła nikomu zarzutów, więc dajmy czas prokuraturze, aby się wypowiedziała w tej sprawie.
A dlaczego premier, zarazem szefowa Platformy Ewa Kopacz milczy, miałaby ochotę wycofać rekomendacje dla Radosława Sikorskiego, ale nie zrobi tego, bo byłaby to pożywka dla PiSu?
Nie, milczy dlatego, że jest to sprawa między Kancelarią Sejmu a posłami. Jeżeli Kancelaria Sejmu miała regulacje, które, mówię, przekazywały środki finansowe ryczałtowo na prowadzenie auta prywatnego, to dzisiaj nie za bardzo jest co zarzucać parlamentarzystom, ponieważ oni wykorzystywali ten ryczałt zgodnie z prawem.
Dni Radosława Sikorskiego w Platformie są policzone. Czy marszałek przetrwa ten kryzys? Bo nie brakuje głosów, że niewielu będzie po nim płakało.
Państwo krzyżyk na Radosławie Sikorskim. Wiem, że stał się dla niektórych działaczy Prawa i Sprawiedliwości zwierzynołowną w ostatnich 2 miesiącach. Jest szczególnie
w samej Platformie przez wielu jest uważane za ciało obce, to cytat.
Wydaje mi się, że jak damy panu marszałkowi czas, to wyjdzie z tego problemu.
Zobaczymy, jak zakończy się ta sprawa. Dziś państwa i moim gościem o poranku był poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Lenz. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, dziękuję.